Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Tego lipca na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. Benedykt XVI mianował nowego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz nowego sekretarza Kongregacji Nauki Wiary. O Kościele w Rosji rozmawiamy z księdzem Andrzejem Steckiewiczem. Zacznijmy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Wśród przyjaciół. Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonistę kościoła w Kęchach. Przyjmijcie ją w Panu, tak jak świętych winno się przyjmować. I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nastawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także kościół, który zbiera się w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwocin złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami, a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie umiłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie Urbana i umiłowanego mego Stachysa. Pozdrówcie Apellesa, który zwycięsko przetrwał próbę dla Chrystusa. Pozdrówcie tych, którzy należą do domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, mego rodaka. Pozdrówcie tych z domu Narcyza i którzy należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. I wylicza dalej Persydę, Rufusa, jego matkę, Ansynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermesa, Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i kończy. Pozdrówcie wzajemnie jednych drugich pocałunkiem świętych. Pozdrawiają was wszystkie kościoły Chrystusa. A więc raduję się z was. Pragnę jednak, abyście byli w dobrym pomyślni, a co do zła niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami, pisał święty Paweł w liście do chrześcijan w Rzymie. Czytając listy świętego Pawła, pomijamy zazwyczaj długie listy pozdrowień, które znajdują się zazwyczaj na końcu, w których pozdrawia wiernych, pociesza, gani, a zawsze wyraża swoje uczucie. Litanie tych imion bywają bardzo długie, jak tutaj. Tak bardzo chcielibyśmy się dowiedzieć, kim byli wszyscy ci pozdrawiani ludzie. Odpowiadając na tę ciekawość, starożytność chrześcijańska próbowała im dorabiać życiorysy. My jednak musimy stwierdzić ze smutkiem, że nic o nich nie wiemy i wiedzieć nie będziemy. Jedno jest pewne. Paweł, subtelny teolog, który snuje skomplikowane rozważania o łasce i wolnej woli, był równocześnie człowiekiem serdecznym, otoczonym tłumem przyjaciół, o których zdrowie fizyczne i duchowe się troszczył. Przeczytajmy list do Tytusa, lub obydwa listy do Tymoteusza, lub ten króciutki list do Filemona. Ile w nich ludzkiego ciepła i ludzkiej troski. Z tego wynika bardzo zasadniczy wniosek. Teologia i filozofia, uczoność i erudycja nie muszą zabijać w nas człowieka, o czym powinni pamiętać, idąc za wzorem genialnego teologa oraz wielkiego mistyka świętego Pawła, wszyscy czcigodni uczeni profesorowie i świątobliwi mnisi poświęcający się służbie Bożej. Widziałeś człowieka, widziałeś Boga, mówi stare chrześcijańskie przysłowie.
pora na aktualności.
Na specjalnej audiencji w Castel Gandolfo Benedykt XVI przyjął króla Bahrajnu, szejka Hamada ibn Isy al-Khalife, władca tego wyspiarskiego kraju w Zatoce Perskiej, składa w tych dniach wizytę w Europie. Spotkał się z prezydentem Włoch, Giorgio Napolitano, a kolejnym etapem jego podróży jest Hiszpania.
Podczas wizyty w Castel Gandolfo szejk Hamad ibn Isa al-Khalifa spotkał się także z kierującym watykańską dyplomacją arcybiskupem Dominikiem Mambertim. W czasie rozmów strona watykańska podziękowała królowi za jego gościnność dla tak licznych chrześcijan osiedlających się w Bahrajnie. Podkreślono także obopólną wolę zaangażowania na rzecz dialogu międzykulturowego oraz znaczenie współpracy chrześcijan, muzułmanów i Żydów we wspieraniu pokoju, sprawiedliwości oraz wartości duchowych i moralnych. Dotyczy to zarówno Bliskiego Wschodu, jak i całego świata. Władca Bahrajnu zaprosił papieża do złożenia wizyty w jego ojczyźnie.
Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez 76-letniego kardynała José Saraive Martinsa z funkcji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Na jego miejsce papież mianował arcybiskupa Angelo Amato. Jest on Włochem, ma 70 lat i należy do Zgromadzenia Salezjanów. Dotychczas był sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary.
Z kolei nowym sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary Ojciec Święty mianował księdza Luisa Francisco Ladarie Ferreira, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupiej. 64-letni hiszpański jezuita jest profesorem teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, znawcą myśli Karla Ranera. Po polsku ukazała się jego podręcznikowa książka Wprowadzenie do antropologii teologicznej. Ksiądz Ladaria był ostatnio sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej i konsultorem Kongregacji Nauki Wiary.
Naszym gościem jest ksiądz prałat Andrzej Stackiewicz, wikariusz generalny archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, od jak dawna przebywa ksiądz na terenie archidiecezji w Moskwie?
Od 1994 roku przyjechałem do pracy ze Szczecina ze szczególnym nastawieniem, że będzie to praca w seminarium duchownym i oczywiście pracowałem tam wiele lat jako przełożony seminarium, wykładowca, wykładam do tej pory. Pracowaliśmy początkowo w Moskwie, a następnie przejechaliśmy do Petersburga. Po kilku latach wróciłem do Moskwy i tak jest do dnia dzisiejszego.
Na czym polega specyfika tego seminarium dzisiaj znajdującego się w Sankt Petersburgu?
Najpierw to jest powrót do tej katolickiej historii, bo jest to zwrócony budynek dawnego katolickiego seminarium w centrum miasta, gdzie jest również katedra, gdzie studiowało albo wykładało wielu ludzi, których nazwiska znamy jako wspaniałych biskupów duchownych z XIX wieku, z XX wieku.
Akademia duchowna, tak
i to była i Akademia Duchowna i Seminarium Duchowne. Akademia była w innym miejscu. Obecnie sytuacja jest dosyć interesująca, dlatego że to seminarium szkoli, czy przygotowuje do kapłaństwa z całej Rosji studentów od Władywostoku do Kaliningradu. Niestety w dniu dzisiejszym przeżywa ono pewien kryzys. Jest tylko, zdaje mi się, 17 alumnów diecezjalnych i około 20 z różnych zgromadzeń zakonnych. Wykłady są prowadzone w języku rosyjskim przez wykładowców z różnych krajów świata.
Jaką formację otrzymują ci młodzi ludzie?
Pierwszym rektorem był Włoch, ksiądz Bernardo Antonini z Werony. Żartobliwie mówiliśmy, trochę wyrażając prawdę, że to był człowiek, który znał na pamięć Pismo Święte i dekrety Soboru Watykańskiego II. I myślę, że tu jest odpowiedź na temat formacji, więc takie umiłowanie Kościoła, Kościoła katolickiego w sytuacji, gdy się żyje wśród większościowego wyznania prawosławnego, gdzie wielu ludzi, którzy mieli pochodzenie katolickie, to byli Polacy, Niemcy, Białorusini, Litwini, Łotyszy, Ukraińcy i tak dalej, wiązali to z pewnym sentymentem, ze swoimi korzeniami, z tradycjami, które czasem tylko w szczątkowych wymiarach wynieśli z domu, a czasem, jak na przykład w Kazachstanie, Niemcy przetrwali z bardzo mocną tradycją i dobrym wychowaniem i umiejętnością modlitwy, znajomością nawet podstawowych spraw teologii. To była jedna grupa tych naszych kleryków, a druga grupa to są neofici, to są często Rosjanie, to są ludzie z innych narodowości zamieszkujących Rosję. Oni bardzo często szukają pewnej autoidentyfikacji. Jest czasem łatwo do zaobserwowania taka sytuacja, gdy ktoś z przekonania wybiera katolicyzm, dlatego że to mu imponuje, że ma dostęp do literatury, że ma dostęp do jakiegoś rozumienia świata, Europy. To są często takie hasła modne. A z drugiej strony ma pewien wyrzut sumienia, że jakby zdradzał Rosję, jakby zdradzał te swoje korzenie, że być w Rosji nieprawosławnym, to tak jakby trochę sprzedawać te najcenniejsze swoje elementy kultury, przeszłości. Ciągle jeszcze katolicyzm w Rosji to, jeżeli chodzi o duchowieństwo, to jest więcej niż 80%, 85% to są duchowni z zagranicy.
Czy zdarza się, czy to jest liczba ciągle imponująca ludzi, którzy przychodzą, proszą o chrzest?
W tej chwili nie ma już tłumów, ale na dzień dzisiejszy w katedrze przygotowuje się około 70 osób. I to jest taka grupa katechumenów w ostatnich latach powtarzająca się, że te 60-70 osób, ludzi dorosłych. Dawniej było w latach 90. dużo więcej. Może niezbyt tak dokładnie się te sprawy robiło jak teraz.
Czy często są to osoby, które na przykład odkrywają swoje korzenie? Wiemy, że przecież w Rosji od kilkuset lat zawsze była obecna kolonia polska.
Tak, bardzo często jest tak. W ogóle Rosja po upadku Związku Sowieckiego szuka pewnych elementów scalających, pewnych takich elementów nawiązania historycznego i tej możliwości patrzenia w przyszłość jako kraju znaczącego w świecie. I wydaje się, że wielu polityków upatruje możliwość tego scalenia poprzez duchowość Rosji, poprzez prawosławie. I myślę, że to czasem jest elementem tej identyfikacji innych mieszkańców Rosji. Ostatnio się zauważa grupy mieszkańców Rosji, na przykład z Nadwołgi albo z Syberii, którzy identyfikują się ze swoją zupełnie odległą historią, ze swoim językiem. Ludzie uczą się języka, którym rozmawiali ich babcie i dziadkowie. I między innymi Polacy, którzy są wszędzie. Ja miałem tę możliwość podróżowania po całej Rosji, po całej Syberii, po całej tej północy. I właściwie nie było miejsca, gdzie by się nie spotykało w przeróżnych sytuacjach historycznych Polaków. Na przykład na Syberii bardzo często w XIX wieku, na początku XX, wicegubernatorem był Polak. Gubernatorem nie mógł być obcokrajowiec, ale dużo twórczości, dużo różnych śladów architektury w Rosji, czy malarstwa, w ogóle sztuki, rzeźby, odkrywania czy nazywania miejsc związanych z przyrodą, powiedzmy Bajkał, to są uczeni polscy, to są artyści polscy, którzy jakoś się tam utrwalili w pamięci.
Bo byli zsyłani tam.
Byli zsyłani, tak. A zsyłana była inteligencja, byli ludzie aktywni, którzy mieli duże znaczenie i w swoich środowiskach.
Czy udaje się znaleźć elementy wspólne właśnie w wierze tych ludzi różnych korzeni, różnych tradycji? Jak udaje się sprawić, żeby te wspólnoty parafialne były rzeczywiście tworzeniem kościoła powszechnego, żeby promieniowały na zewnątrz, były atrakcyjne dla ludzi czasami właśnie poszukujących siebie, sensu swojego życia?
Może właśnie tu jest pewien problem naszych kontaktów z prawosławiem, że księża katoliccy są przygotowani do duszpasterstwa otwartego, do wyjścia naprzeciw potrzebom ludzi, do spotkania z młodzieżą, do przygranięcia dzieci, a prawosławie było przez ostatnie 70 lat niszczone. Bez należytej edukacji, bez możliwości korzystania z literatury. I dlatego też księża katolicy czasem wywołują pewien niepokój, że są zbyt dynamiczni, że są zbyt otwarci. No ale trudno być innym, jeżeli jest się posłanym, jeżeli spotyka się ludzi, którzy czekają na tego księdza, którzy niejednokrotnie nie potrafią wypowiedzieć po polsku słowa, ale pamiętają, że księdza całuje się w rękę albo wręcz klęka się przed księdzem. Ja mam sporo takich wspomnień z Syberii czy z innych miejsc, gdzie się przyjeżdża i ktoś mówi, że proszę księdza, czekałem 70 lat na ten dzisiejszy dzień, na to spotkanie z księdzem. I zaczyna recytować na przykład Ojcze Nasz po polsku. I to jest to, co w nim przetrwało. Albo czasem mówią, co im pomogło przetrwać.
Właśnie, jak oni potrafili przetrwać te różne wyzwania, różne sytuacje związane z reżimem skrajnie ateistycznym, walczącym z Kościołem?
Trzeba powiedzieć, że w różnych miejscach było bardzo różnie. Znam w Petersburgu historię ludzi, którzy zostali wywiezieni na Syberię za to, że się modlili głośno w swoim domu po polsku i ktoś doniósł. Ale znam też ludzi, którzy powracają dopiero do korzeni, do katolicyzmu i mówią, że trudne były czasy, nie umieliśmy inaczej, nie było żadnych wzorców. Postępowaliśmy tak, jak nam kazano postępować. Także byli ludzie pełni heroizmu i byli ludzie też i słabsi, i tacy, którym trudniej było zaakceptować jakąś taką choćby wewnętrzną walkę o tę swoją tożsamość. Wiadomo, że trudno było zdobyć wykształcenie, jeżeli się nie wstąpiło do tych komsomolskich organizacji. I wielu ludzi wysyłanych na przykład na te słynne budowy musiało iść tym owczym pędem i zachowywać się tak, jak się inni zachowują, tak jak głosiła ideologia. Trzeba też mieć świadomość, że był to teren, gdzie nie było przecieków innej literatury. My, Sołżenicyna, czytaliśmy już tam w latach 70., być może jeszcze i wcześniej ktoś miał dostęp. Natomiast Rosjanie nie mieli takiej możliwości. I oni, żyjąc w kraju prześladowań i mając bardzo często wśród swoich najbliższych ludzi wywożonych do łagrów czy wręcz mordowanych przez system, nie bardzo rozumieli, co się dzieje. Wielu było ludzi jakby żyjących w tej swoistej, no nie chcę powiedzieć schizofrenii, w takim dualizmie, że tutaj trzeba mówić tak i tak się zachowywać, w innym miejscu inaczej. I przychodził moment, kiedy coś musiało przeważyć. I na ogół przeważyło to, skąd się zdobywało środki materialne do życia, możliwość zrobienia kariery, wykształcenia.
Czy teraz, patrząc na te niemal 20 lat swobodnego działania Kościoła, można mówić o pewnych znakach nadziei, czy można mówić o tym, że chrześcijaństwo jak gdyby staje przed nową perspektywą wniesienia swojego wkładu w kulturę Rosji?
Najpierw to chyba zawsze trzeba mówić o tym chrześcijaństwie prawosławnym, dlatego że gdyby się chciało mówić o zadaniach, to trzeba mówić, że to jest zadanie prawosławia. Katolików jest szczątkowa ilość, niecały 1% statystycznie, formalnie, a w praktyce to te wspólnoty katolickie naprawdę są nieduże. W dużych miastach wojewódzkich jest czasem po 100 osób, 150, 200, 300. Na pół miliona czy na milion mieszkańców to jest naprawdę niewiele. Ale wydaje mi się, że te wspólnoty katolickie muszą być takim znakiem również dla prawosławnych i dla niewierzących. Znakiem tego, co jest prawdziwie katolickie, czyli tej powszechności, tego dostępu do Biblii, do liturgii, tej umiejętności bycia z człowiekiem, który potrzebuje, z człowiekiem słabym. Gdyby umieć nieść, powiedzmy, to głoszenie Jana Pawła II, bycia z ludźmi chorymi, z upośledzonymi, z potrzebującymi pomocy, to już jest wielkie zadanie. To, jak mówi się czasem, że sól jest potrzebna do tego, by dać ten właściwy smak, to tych kryształków soli nie potrzeba wiele i one nie muszą być zbyt wielkie, ale one muszą być, bo inaczej tego smaku nie będzie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz prałat Andrzej Stackiewicz, wikariusz generalny archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. I na tym kończymy nasze spotkanie. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.